jako świat białego człowieka, świat wartości konserwatywnych. Ten spór obserwuję z różnych miejsc i również widzę, jak dalece jak to, co dzieje się w kontekście tej wojny kulturowej w Polsce z neomarksizmem, z tym neopogaństwem, które szerzy się na uniwersytetach i jednocześnie ono idzie przez płciowość, przez seksualność człowieka, wynosząc to, co dzisiaj pan profesor Więckiewicz, tak? Na wykładzie mówił o tej afirmacji i profesor Dubasz też o tym mówili, o afirmacji no, ludzi, którzy żyją w grzechu czy żyją w sposób nieuporządkowany, jeżeli chodzi o seksualność. I na tym froncie bardzo mocno zaangażowana jest, uwaga, fundacja pani Jolanty Gontarczyk. I dla mnie to był niesamowity paradoks, jak oto, ponieważ wiedzieliśmy, że Jolanta Gontarczyk, jej przeszłość już była mniej więcej znana, było kilka publikacji wcześniejszych. W trakcie pierwszego śledztwa 2005-2007 było sporo publikacji Andrzeja Grajewskiego na ten temat. No, później no, publicystyka rozpisywała się, także myśmy wiedzieli, kim jest ta Gontarczyk, jaką rolę pełniła w Carlsbergu, ale nie wiedzieliśmy się, czym się teraz zajmuje. Dopiero niedawno wyszło, że ogromne dotacje z ratusza po 1 800 000 przekazywane były z Ratusza Warszawskiego na działalność fundacji, która właśnie promowała tak zwane równouprawnienie mniejszości seksualnych, promocję środowisk LGBT i tak dalej, i tak dalej. Ta cała działalność. I sobie pomyślałem, rany Julek, jak ja bym poszedł dzisiaj do producenta w Hollywood ze scenariuszem filmowym, w którym ta sama agentka najpierw jest agentką aparatu represji marksizmu, leninizmu, a potem po 20 czy 30 latach jest agentką neomarksizmu i neopogaństwa, realizując wtedy walkę z Kościołem i walkę z dziełem księdza Franciszka Blachnickiego, a dzisiaj walczy z chrześcijańską rodziną i z chrześcijańskimi wartościami w państwie, producent filmowy by mnie wyrzucił za drzwi. Mówi, naiwny, nieprawdopodobny i podkręcony scenariusz, nikt w to nie uwierzy. A życie napisało taki scenariusz, tak? Ta ciągłość demonicznego zła, która kiedyś kazała państwu Gontarczyk zaangażować się w walkę z dziełem księdza Franciszka, dzisiaj owocuje tym, że wspiera i promuje inny wymiar antropologiczny, wrogi rodzinie, wrogi dekalogowi, wrogi wartościom chrześcijańskim, wrogi temu, z czym, co kształtowało naszą cywilizację, naszą kulturę, nasze wartości rodzinne, społeczne, narodowe i państwowe. To jest coś zupełnie bez nazwy. I przyznam się szczerze, że ten wątek mnie tak jakby zakręcił, że mówię, to trzeba zrobić o tym film. I moja przygoda zaczyna się dokładnie od tego samego błędu, jaki popełniamy, myśląc o na przykład o świętym Maksymilianie Kolbe, tak? Jakbym dzisiaj poszedł do państwa i zapytał o Maksymiliana Kolbe, każdy będzie miał przed sobą męczennika z Auschwitz, człowieka, który jak na całopalenie daje swoje ciało za drugiego człowieka, bo widzi w nim Chrystusa, bo jest to najwyższy wymiar miłości, jaki można sobie wyobrazić, tak? Ale w ten sposób gdzieś ucieka nam w tło cała niesamowita sylwetka Kolbego, misjonarza, niezwykłego organizatora, człowieka, który był szaleńcem Bożym, szaleńcem niepokalanej, któremu się wszystko udawało, który stworzył największy klasztor w Europie. 780 mnichów w jednym miejscu w 1936 czy 1937 roku. Nie było takiego klasztoru na świecie, żeby pod jednym adresem mieszkało tylu zakonników. Nie było takiego klasztoru. Klasztoru, który miał wizję i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Blachnickiego jest dokładnie to samo. Rzucam się na ten wątek kryminalny, rzucam się na ten wątek wojny cywilizacyjnej i właściwie bardziej chcę robić film o Gontarczykach, o Gontarczykowej i o tej metamorfozie agentki sowieckiej czy komunistycznej w agentkę tej rewolty neopogańskiej w naszym kraju, czy cywilizacyjnej, jeżeli chodzi o rodziny. I nagle krok po kroku, dzięki między innymi spotkaniu z Robertem, odkrywam świętego, odkrywam człowieka, który, nie mogę mówić o tym bez wzruszenia, to jest ten radykalizm chrześcijański, ta niesamowite zawierzenie Panu Bogu, to pójście głową w dół do basenu, w którym nie wiadomo, czy jest woda, jest czymś zupełnie niesamowitym. To jest taki rodzaj wiary, taki rodzaj światła, który emanuje z tej postaci, że nagle cały ten wątek kryminalny, owszem, on jest ważny, chociażby w kontekście, czy mamy do czynienia z męczennikiem. Ale Dalibóg, on nie może nam przykryć, ta cała historia tych wstrętnych ludzi, którzy go niszczyli, tego demonicznego, potwornego spisku, sprzysiężenia przeciwko niemu i przeciwko jego dziełu, nie może nam przykryć tego gigantycznego dobra, o którym mówili jego najbliżsi współpracownicy, Paweł Nowacki, Marek Sendek, no ale wcześniej Gizela, Barbara i Kazio Ćwierz i tak dalej. To jest ogromne uniwersum wszelkiego dobra. I jeszcze jedna rzecz, która też właściwie jest takim elementem ewangelizacyjnego nawrócenia dla wszystkich, którzy poznają i przedzierają się przez życiorys księdza Franciszka. To, co oczywiście w filmie się nie mieści, no bo w 30 minut nie można, my mamy ogromną ilość godzin taśm nagranych. Dorota Severn opowiada o chociażby o tym momencie likwidacji krucjaty. W momencie, kiedy kilkanaście godzin, to 15 godzin tam ten szaber trwał, ta demolka tych materiałów poligraficznych, tego wszystkiego, wynoszenie, ubecja obskoczyła, tajne i mundurowe służby i tak dalej, psy, no po prostu coś niesamowitego. Jak to wszystko zostało już zniszczone, wywiezione, zapakowane i oni chcieli księdza wyprowadzić siłą na komisariat, zabrać go, ksiądz po tym wszystkim zaprosił dziewczynę, zawołał dziewczynę do kaplicy, bo pierwszym elementem tego baraku, w którym były wytwarzane te materiały i dystrybuowane ta cała katechizacja papierowa, była kaplica z adoracją Najświętszego Sakramentu i z figurką niepokalanej. I on wtedy na tych zgliszczach stawia te dziewczyny i mówią, a teraz modlimy się Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Te dziewczyny z płaczem modlą się i nie wiedzą, o co chodzi. Co on szalał? On mówi, słuchajcie, jeśli zostało zniszczone takie dzieło, a przypominam, w rzeczywistości bolszewi 100-tysięczny ruch, ludzi, którzy dla dobra chcą podpisywać deklarację na całe życie, albo na kilka miesięcy, albo na rok, że nie będą pili wody, że nie będą niszczyli własnych rodzin, nie będą niszczyli własnego życia, własnego zdrowia, tak? To było gigantyczne osiągnięcie. I on mówi, jeśli Pan Bóg dopuścił do tego, że takie dzieło zostało zniszczone, jakie wielkie rzeczy dla nas przygotował? Co jeszcze będzie chciał, żebyśmy zrobili? Pominąłem epizod Kulowski, który wtedy się odbywa, bo przecież po tym zniszczeniu krucjaty, po tych kilku miesiącach w areszcie na Mikołowie, co też no, chichot historii trafia tam, gdzie za Niemca siedział, tak? Gdzie czekał na wyrok śmierci w tym samym więzieniu. Właściwie biskupi mieli trochę z nim kłopot, inaczej, nie trochę. Biskupi mieli permanentny kłopot z Franciszkiem Blachnickim. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Robert może zaprzeczy, ale uśmiecha się życzliwie, patrząc na neofitę. Otóż biskup Adamski, przezacny człowiek i wspaniała postać polskiego kościoła, właściwie chyba odetchnęli z ulgą, gdy padła propozycja, że on pojedzie na KUL studiować. I te dziesięciolecie na KUL-u pozwoliło Franciszkowi też przeformować szyki. Pracował naukowo kilkadziesiąt, bodaj 50 prac naukowych, Robert o tym powie więcej. Natomiast z tym KUL-em też nie wyszło. bo przecież on próbował, wprowadzając reformę liturgiczną posoborową, był przekonany, że uda mu się tą reformę zrozumieć, wpromować i zaproponować polskiemu duchowieństwu, ale poprzez małe wspólnoty kapłańskie, które będą mieszkały razem, żyły razem, modliły się razem, sprawowały Eucharystię razem i wykuwały ten nowy rytm liturgiczny, z którym pójdą na całą Polskę i jak pożar stepu rozniosą ten nowy model sprawowania mszy świętej. I nagle, co się okazuje, nic z tego nie wychodzi. Na kulu niewielu jest chętnych, żeby to realizować. Kapłani tak sobie. Naukowo, no to oczywiście on ma ogromne sukcesy naukowe, ale on rychło wie, że tego na kulu nie zrobi. Kupuje dom na Sławinku, co też kupowanie nieruchomości przez księdza Franciszka Blachnickiego to jest osobna historia. Na przykład mówi, Boże, no nie mam pieniędzy, a potrzebny jest dom, no to kupujemy dom. Ale zaraz, mamy, tutaj jest druga oferta, jeszcze lepsza, ale ten też jest dobry. Ale zaraz, my nie mamy pieniędzy. No ale jak nie mamy pieniędzy i kupujemy jeden dom, to po co? To od razu kupmy dwa, nie mając pieniędzy. I tak nie mamy pieniędzy, i tak nie mamy pieniędzy. I się okazało, że kupił te dwa domy i się te pieniądze znalazły w końcu, tak? To była jego metoda, to była jego gigantyczna wiara, że jeżeli Pan Bóg chce, jeżeli niepokalana będzie miała to w swoich rękach, to na pewno z tego wyjdą owoce. I słuchajcie, na Sławinku powstaje ten ośrodek. Dla przykładu to, co powiedziałem w mojej prywatnej rozmowie z profesorem Włodzimierzem, przyjeżdża Hans Urs von Balthasar, jeden z najwybitniejszych naukowców, który wymieniany jest w rankingach teologów niemieckich przed Józefem Ratzingerem wtedy, tak? I ten Hans Urs von Balthasar przyjeżdża do Lublina i nie idzie na kul, idzie na Sławinek do Blachnickiego. On miał takich partnerów. Ratzinger u niego zamawiał opracowanie po śmierci Arnolda, żeby napisał do najbardziej prestiżowego periodyku niemieckojęzycznego o teologii, tak? To Franciszek Blachnicki, perfekt znający niemieckim, pisze wspomnienie i taką analizę dzieła zmarłego niedawno, znaczy wtedy, Arnolda, bo zamawia ten tekst u niego wtedy w Polsce mało znany teolog Józef Ratzinger. To jest tego formatu człowiek. Historia na kulu kończy się porażką, ponieważ komuniści nie pozwalają mu przeprowadzić oficjalnie habilitacji, a niestety administracja kul respektuje ustalenia komunistów i nie daje mu stanowiska i zaszeregowania płatniczego tej grupy, no nie wiem jak to, płacowej, jakim są samodzielni pracownicy naukowi. W związku z tym on uznaje, że nie ma co tu szukać. I kolejna porażka, tak? Kolejna porażka. Kariera naukowa błyskotliwie zaczynająca się, wielkie dzieła, episkopat daje jemu główną rolę przy wprowadzaniu, on jest szefem komisji liturgicznej, czy pracuje nad tymi komisjami i nic z tego. I co? I pojawia się Krościenko. I tam dopiero się zaczyna kolejne wielkie dzieło. Ta historia, w której z każdej porażki przychodzi nowe dzieło i jeszcze piękniejsze owoce, jest naprawdę czymś, co może nawracać, co jest samo w sobie już ewangelizacyjnym przesłaniem. To tyle, jeśli chodzi o moje wprowadzenie. Jeszcze jedna rzecz, na końcu mała anegdota, zanim poproszę dyskutantów. Można krzesełka stawiać już, kochani. Anegdota z lat 2000 chyba. Powstaje wtedy pierwsza zorganizowana jakaś formacja feministyczna, komunistyczna, liberalna, na której czele stoi była minister Danuta Waniek. Pamiętacie taką politykę SLD, lewicy? I ta formacja organizuje konferencje, kobiety, coś tam, coś tam, coś tam. Tak się okazuje, że konferencja nie dochodzi do skutku, bo Danuta Waniek ma ciężki udar, trafia do szpitala i dziennikarze zamiast z Danutą Waniek robią wywiad z zastępczynią Danutą Waniek, wtedy nikomu nieznaną jakąś panią Jolantą Lange czy coś takiego. Irena Pręcikowska, moja koleżanka z gazety pod tytułem Życie z kropką, robi taki wywiad z tą dziewczyną, z tą kobietą i do redakcji Życia z kropką przychodzi telefon na następny dzień czy dwa dni później. Czy wy wiecie, z kim rozmawialiście? Kto udzielił wam wywiadu? Bo tam wywiad był zaopatrzony o zdjęcie. Telefon, z tego co pamięta Irena, był ze Szczecina. I ta kobieta, rozmówczyni po drugiej stronie kabla telefonicznego, mówi: to jest groźna agentka, ona niszczyła księdza Franciszka Blachnickiego w Karlsbergu, a dzisiaj tutaj stroi się w piórkę działaczki społecznej, feministycznej i tak dalej. To jest skandal. Co wy robicie, że wy z taką osobą prawicowe pismo, dziennik robi wywiad? Irena, wiedząc o tym, dociera do tej, do Gantarczykowej i robi jeszcze jeden wywiad już z nią o tym. I w trakcie tego wywiadu zadaje pytanie, jak to może być, że pani tutaj walczy o demokrację, o równość, a wtedy pani jako agentka komunistycznego aparatu represji prześladowała organizację polonijną prowadzoną przez księdza Franciszka i tak dalej, i tak dalej. Jak to w pani sumieniu pogodzi, że dzisiaj pani jest wielką demokratką, a wtedy pani była elementem tego najbardziej ponurego aparatu, jakim były służby podległe Sowietom. I czy pani w sumieniu daje system radę? Ona powiedziała: nie mam problemu, przecież każdy człowiek ma kilka sumień. I to taka anegdota. Na koniec: każdy człowiek ma kilka sumień, mówi Jolanta Gontarczyk, a ja poproszę w tej chwili do nas tutaj. To może Robert jest najbliżej. Robert Derwenda, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wprowadzając Roberta, człowiek, który przesłuchał wiele tysięcy godzin spędził z księdzem Franciszkiem, w jaki sposób, on zaraz sam o tym opowie. Witam serdecznie. Bardzo prosimy pana Włodzimierza Dłubacza. Bardzo, panie profesorze, proszę. I pana Mieczysława Rybę. Prosimy bardzo. Tutaj zachowałem przynajmniej kolejność alfabetyczną. Bardzo proszę, profesorze. Siłą rzeczy będę faworyzował Roberta przede wszystkim przez jego ogromną wiedzę, ale też mam nadzieję na komentarz profesorów. Ksiądz Franciszek Blachnicki, oprócz tych wszystkich rzeczy, które mnie fascynują, ma jeszcze jedną rzecz. Otóż w jego biografii, jak w lustrze, odbija się historia Polski XX wieku. Urodzony w czasie powstań śląskich w 21 roku, jako niemowlę jest przenoszony przez linię frontu w dramatycznych okolicznościach pomiędzy walczącymi stronami powstańczymi i pruskimi. Przenoszony jest jako niemowlę przez barykady. Potem harcerz, Tarnowskie Góry, fascynacja patriotyzmem, Polska, której chce służyć, dla której chce pracować, harcerstwo, studia, ale zanim na studia pójdzie, musi odsłużyć wojsko, w związku z tym na ochotnika zgłasza się do wojska, jest wrzesień, czyli mamy powstania śląskie, napaść Polski we wrześniu przez dwa systemy totalitarne, Auschwitz, kara śmierci, obozy niemieckie, potem PRL w formie takiej najbardziej ponurej, gdzie trafia też do więzienia, ale w międzyczasie są jeszcze takie wydarzenia jak wizyta w Niepokalanowie i śluby jasnogórskie. Ja ze zdumieniem odkryłem, że ksiądz Franciszek Blachnicki był uczestnikiem i był osobiście na Jasnej Górze. Jemu przypadło w udziale również przenoszenie obrazu, cudownego obrazu z kaplicy na Wały, gdzie milionowa rzesza wiernych, klęcząc pod szczytem, przysięgała: ślubujemy, przyrzekamy. I ten program ślubów, który później Jan Paweł II nazwie Polską Kartą Praw Człowieka, dzieje się w jego obecności. Potem jest, no właśnie, lata 70., czyli jest KUL, spotkanie z Wojtyłą, Oaza i w międzyczasie i wyjazd, stan wojenny, przepraszam, przed Solidarnością pojawia się deklaracja jasnogórska. Robert, czym była deklaracja jasnogórska, jakbyś to ocenił?
Można by oczywiście wiele mówić o księdzu Blachnickim, ale on się przyglądał, bardzo długo przyglądał się też tej polskiej religijności, czy też wyciągał pewne wnioski z tego swojego doświadczenia właśnie na Śląsku, ze swojego doświadczenia harcerskiego. Potem uczył się wiele od Maksymiliana Kolbe, poznając właściwie Maksymiliana już w latach 50., kiedy był na zsyłce, bo wszedł w spór z zarządcą diecezji z ramienia komunistów, księdzem Piskorzem, i wyciągał pewne wnioski. Pierwsze dzieło, jakie podjął, takie poważne dzieło, to był właśnie ten Śląski Niepokalanów, o którym Janek mówił, ten barak, prawda, i ta centrala krucjaty wstrzemięźliwości. To są lata 1956-1960. Na początku miała to być krucjata trzeźwości. Bardzo szybko z krucjaty wstrzemięźliwości, już w 1957 roku, to była krucjata wstrzemięźliwości. Chodziło o to, że trzeźwość jest zbyt wąskie. Chodziło o szersze działania, na przykład związane chociażby też między innymi wtedy z adopcją dzieci, z rozwiązłością, w ogóle cały pomysł na rodzinę, różaniec rodzinny i tak dalej. Oczywiście to wszystko to jest czas właśnie tych ślubów jasnogórskich, ale ojciec, bo tak mówią ci, którzy współpracowali z księdzem Blachnickim, ja też tak mówię o księdzu Blachnickim, jest to dla mnie rzeczywiście taki ojciec, ja się wiele od niego uczę, więc ojciec się przyglądał tej polskiej religijności, powiedzmy dekad lat 50., 60. i chciał, aby ta wiara, którą ludzie posiadają, czy którą, no, ta wiara, żeby ona była żywa, żeby była dojrzała. I chciał stworzyć taki ruch, który będzie prowadził do tej dojrzałości właśnie, do dojrzałości wiary. W ogóle ruch Światło-Życie, gdybyśmy mieli powiedzieć jednym słowem, do czego wychowuje, to chyba do miłości agape, takiej postawy, tak? To wszędzie jest wypisane w łazie, nawet na stołówce, jak się siedzi w krościenku i zajada schabowego, to wszędzie są hasła z nudów, żeby, prawda, gdzieś tam między pierwszym a drugim daniem czytać różne takie hasła. To jest ważne, ja też kiedyś byłem dużo młodszy i pewne hasła czytałem w Grece, tak, Greki nie znałem wtedy, ale potem je gdzieś tam zapamiętując, próbowałem sobie tłumaczyć i do tego dochodząc. Fenomen księdza Blachnickiego polegał na tym, że jemu się udało. Przede wszystkim udało mu się stworzyć szeroki ruch, który prowadził do tej dojrzałości chrześcijańskiej. On zaproponował pewne metody, głównie dla dzieci, młodzieży i dla rodzin. Oczywiście również dla kapłanów, ale powiedzmy, że najbardziej te metody zadziałały wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin. To rzeczywiście zadziałało, bowiem ten ruch oazowy, on się do dzisiaj rozwija. Myśmy pojechali dzisiaj do miejscowości tutaj na Podhalu. To w wielu tych miejscowościach, teraz jest drugi turnus, spotkalibyśmy właśnie oazowiczów. Ja pierwszy raz byłem w Starym Sączu, na mojej pierwszej oazie, którą spędzałem w Przysietnicy. Pierwszy raz tutaj znalazłem się na Podhalu właśnie. To też jakaś zasługa księdza Blachnickiego i taki znak, dzisiaj tutaj o nim opowiadam właśnie w Starym Sączu. To miejsce czuję jak swoje, ja tutaj wielokrotnie bywałem. Potem odbywało się spotkanie Ruchu Światło-Życie właśnie tam, gdzie mamy nasze spotkanie, to tutaj Jan Paweł II opowiadał o tym, w jaki sposób spotykał się z oazami w Krościenku, jak przemierzał te szlaki. Więc ksiądz Blachnicki rzeczywiście jedno dzieło, można powiedzieć, że znaczy dzieła pewne były zamykane, nie z jego winy bardzo często, natomiast otwierały się kolejne, bowiem on się przyglądał też czasom, czyli z jednej strony chciał stworzyć pewne środowisko, które będzie i metodę, która będzie prowadziła do dojrzałej wiary, z drugiej strony miał cały czas szeroko otwarte oczy i widział, że czasy się zmieniają. To był, myślę, wielki dar dla księdza Blachnickiego. Inny będzie ksiądz Blachnicki w latach 50. pod względem formy. Ta forma w krucjacie wstrzemięźliwości jest wręcz archaiczna, gdybyśmy ją porównali do tej, którą proponował na przełomie lat 70. i 80., czyli metodę zmieniał. Ale jeżeli chodzi o treść, o to, co wyciągał z Pisma Świętego, z dokumentów kościelnych, to właściwie ta treść jest ciągła. Natomiast metodę zmieniał. Nie rozrywał szat, że młodzież nie chce brać udział w dawnych metodach, czy w dawnych, można powiedzieć, formach, tak, pewnych religijnych formach. Na przykład, nie wiem, że nigdy nie słyszałem, żeby ksiądz Blachnicki ubolewał, że młodzież nie chodzi na, nie wiem, nabożeństwa majowe, albo, nie wiem, na drogę krzyżową, albo na gorzkie żale. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem od księdza Blachnickiego, a wiele godzin księdza Blachnickiego
przesłuchało. Ale drogę krzyżową sami robi.
Właśnie, i tu polega ta różnica, że ksiądz Blachnicki ożywiał te formy, czyli na przykład jeden dzień w oazie to była droga krzyżowa, niesienie krzyża. To było widać na oryginalnym filmie, którego zresztą scenariusz napisał ksiądz Blachnicki, który udało się Jankowi odnaleźć. Nikt tego filmu nie oglądał. Od 1989 roku po raz pierwszy w tym roku był wyemitowany.
Od razu powiem Państwu, wszystkie materiały archiwalne to były unikalne. Po raz pierwszy one ujrzały światło dziennie w naszym filmie, ponieważ zdobywałem je różnymi metodami, ale to jest na inne spotkanie.
Więc ja tylko jeszcze zamknę ten wątek, więc ksiądz Blachnicki ożywiał te metody i potem ta młodzież, wracając, ona sama pisała stacji drogi krzyżowej, rozważanie tych stacji drogi krzyżowej. Wracając potem z OAS, ta młodzież już w oazie była przygotowywana, że ona ma wrócić do parafii, że ona w parafii dalej się będzie formowała i w jakiś sposób wchodziła w te formy tradycyjne, ale ożywiona, tak, ona... Ci młodzi ludzie zupełnie inaczej widzieli te same formy, te same, można by powiedzieć, nabożeństwa, w których wcześniej brali udział. I ksiądz Blachnicki, ostatnim jego dziełem tak naprawdę jest ta chrześcijańska służba wyzwolenia narodów. Czyli tak można powiedzieć, że wyszedł od tej krucjaty trzeźwości i od oaz z dziećmi, poprzez oazy dla młodzieży, dla dziewcząt, dla chłopców, dla dorosłych, dla całych rodzin, poprzez ewangelizację środowisk pracy, bo to też była taka wielka akcja ewangelizacji Ad Christum Redemptorem na początku lat 80. i druga krucjata wyzwolenia człowieka, poprzez stworzenie tuż przed wyjazdem z kraju w Lublinie chrześcijańskiej służby społecznej. To miała być organizacja, która stawiała sobie cele polityczne. Ksiądz Blachnicki w ogóle nie bał się tego słowa. Wręcz przeciwnie, mówił, że pierwszym politykiem to jest Matka Boska z Fatimy i ta dopiero się polityką zajmowała. Tak sobie troszkę żartował. Nawet zresztą wiedział dobrze, że nie mógł, prawda, figury Matki Boskiej Fatimskiej tutaj właśnie w Polsce obwozić. Mówił zresztą, że oczywiście polityka, to komuniści specjalnie zawsze mówili, że polityka to jest coś złego, że przypadkiem chrześcijanie się tam polityką oczywiście nie zajmowali, tak? To polityka należy zupełnie do kogo innego. Ale tworząc tą chrześcijańską służbę społeczną, chciał, aby oazowicze wyszli z pewnego kręgu, czyli żeby nie było tak, że czują się bezpiecznie na spotkaniu oazowym w kościele, tylko żeby zmieniali rzeczywistość, żeby tworzyli fakty poza tylko i wyłącznie swoim środowiskiem. To się nazywało oczywiście nowa kultura, która jest takim ostatnim, można powiedzieć, etapem formacji oazowej. I kiedy znalazł się na emigracji na Zachodzie, w stanie wojennym, zauważył, że w podobnej sytuacji, pewnie widział to wcześniej, ale tam dojrzał to jeszcze mocniej, zauważył, że w podobnej sytuacji jak Polacy znajdują się inne narody Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd przekształcił tą chrześcijańską służbę społeczną w chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów. Narodów Europy Środkowo-Wschodniej, również tych, które znalazły się w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, czyli również Litwini, Łotysze, Estończycy, Białorusini, Ukraińcy.
To nawet widać było, przepraszam Robert, to nawet widać było na filmie, mówił o tych 300 milionach ludzi uciemiężonych. Ale Robert, zanim oddam Ci dalej głos, to teraz zwracam się do profesora Mieczysława. Blachnicki miał odwagę zdefiniować, czym jest komunizm. Mówił, że to jest ucieleśnienie demona na ziemi. Na ile to jest trafna diagnoza?
Na tyle, na ile tutaj było w tym filmie i w puencie pana redaktora. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że to trwa cały czas. W tym znaczeniu chociażby postawy pani Gontarczyk, która jak gdyby kontynuuje to na swoje zaangażowanie po stronie zła. No oczywiście to jest kwestia nie czysto historyczna, a bardziej teologii historii, ale ona gdzieś tutaj musi się pojawić przy takich postaciach.
A ten metafizyczny zapach tu się unosi.
No cały czas, no tak samo jak inaczej zanalizować postawę prymasa Wyszyńskiego, którego będzie beatyfikacja niedługo, bez tego kontekstu. To znaczy ci ludzie żyli w takim rozumieniu spraw. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę, czym komunizm w istocie jest i neokomunizm, no to na poziomie takim duchowym, teologicznym absolutnie da się to sprowadzić do czegoś, co zwiemy satanizmem. Zresztą ci, którzy analizują na poziomie choćby filozoficznym, no to negacja jest całkowita, jeśli bierzemy pod uwagę wszystko, co bytowość ludzką stanowi w każdym aspekcie. Czyli w tym znaczeniu zaangażowanie Blachnickiego w ratowanie człowieka, czyli sam fakt, że on do wiary w Boga przyciągał ludzi, to już było antykomunistyczne. No ale jeśli rozszerzał to na aspekt społeczny, a to, co mówił Robert w końcowej fazie życia, już zachęcał do politykowania, czyli do aktywności politycznej. Wydaje mi się, że to jest, my tu nie raz żeśmy dyskutowali ze sobą, wydaje się, że to jest najmniej kontynuowana nauka Blachnickiego we współczesności. To znaczy, tu jest parę osób z OAS i pewnie to potwierdzą, że tego nie ma. To znaczy, jest strach przed zaangażowaniem politycznym, do którego namawiał Blachnicki. Czyli w istocie, w jego widzeniu spraw, jemu, ludzi jemu podobnych, wszystkie aspekty życia ludzkiego powinny być przemienione w Chrystusie.
A no właśnie, to co Blachińskiego pojawia się, on chyba nawet sam to sformułował, chrześcijaństwo integralne. Panie profesorze, zwracam się do Włodzimierza Dłubacza. Panie profesorze, to chrześcijaństwo integralne, o którym Robert też mówił, że to nie jest, i Nowacki w filmie to mówi, tak, że to nie jest to, że my się w kościele, w domu czujemy bezpiecznie i mówimy o Panu Bogu i cieszymy się, że mamy grupę oazową, mamy gitarę i śpiewamy piękną piosenkę, tylko ten element wejścia w życie, to chrześcijaństwo integralne, które ma przenikać w inne sfery. Jak to rozumieć?
Znaczy to tak, mówiąc najkrócej, no Blachnicki to był człowiek święty. To się ujawniało już podczas jego życia, no jeszcze bardziej to widać po tym jakby zakończeniu jego życia i owocach. W czasie tego życia i po, prawda, jak wiadomo, te owoce są ogromne. I Jan Paweł II tak ciekawie zdefiniował świętość. To jest troska o sprawy Boże na tym świecie. Prawda? I to jest ciekawa taka jakby definicja. Ona oddaje sens tutaj nawet tego zaangażowania Blachnickiego, że nie można być samemu się zbawiać. Trzeba pomagać innym iść do Boga. I Blachnicki to robił. Tak? I szukał sposobu i metody, jak no, ludzi zaangażować, otworzyć im oczy, jak pobudzić ich wolę do czynienia dobra, do pomocy wzajemnej, no do w ogóle do odwagi bycia wolnym człowiekiem. Bo człowiek święty to jest człowiek wolny. Zawierza wszystko Bogu i jakby kieruje się w swoim rozeznaniu Jego wolą. I tak Blachnicki działał. I tak zresztą każdy święty działał. Święty jest zawsze wzorem życia. On jest dzisiaj, Blachnicki, jako wzór życia dla nas bardzo potrzebny. I niestety raczej nieznany. Trzeba go przypominać. To też gratuluję tej inicjatywy, tego filmu. Tak, mamy mieć odwagę. No i mamy mieć nadzieję, że to, co robimy, że jeśli zawierzamy to Bogu, to idziemy we właściwą stronę i będą tego dobre owoce. Święty to zaangażowany jest w sprawy Boże na tym świecie, ale nie ma spraw Bożych na tym świecie bez ludzi, bez ich życia, bez ich, jak powiem, radości i smutków, bez ich różnych kłopotów. Więc ale najważniejsza jest ta pomoc człowiekowi w odnajdywaniu swojego człowieczeństwa. I tutaj religia jest tą zasadniczą drogą i pomocą. Religia, Kościół, no ale przede wszystkim pewna wiedza, prawda? I przykład. I on takim przykładem był, jest i myślę, że trzeba ten przykład ciągle przypominać, no pokazywać go w ogóle. Bo mamy świętych na określone czasy. Nie? Wiadomo, że święci byli w różnym okresie historii, ale oni byli jakby tymi wzorami na określone czasy. On jest na nasze czasy, na naszą rzeczywistość kulturową. Nie bać się głosić prawdę, bronić prawdy racjonalnie, zarazem, no ale nie zdradzać miłości bliźniego. Trzeba kochać ludzi.
W tym, co też towarzyszyło nam przy pracy nad tymi filmami, bo ten drugi będzie inny, nawet będzie miał zupełnie inne ujęcia, innych rozmówców, o wiele bardziej szerszy aspekt tej jego życia. Tam, co udało nam się, mam nadzieję, pokazać w tej drugiej wersji, to jest radykalizm wejścia na przykład w program Wyszyńskiego. Wyszyński ogłasza śluby jasnogórskie, w których przypomnijmy trzy wezwania dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z kwestią wiary w Boga, bo tam jest wierność Kościołowi, wierność Krzyżowi, Ewangelii Kościołowi, Jego pasterzom i Ojczyźnie naszej świętej. To jest pierwsze wezwanie. Drugie wezwanie, naród wierny łasce, ten radykalizm, który on mówi, że do świętości każdy jest powołany. Mówi Wyszyński, trzeci już zaczyna się program społeczny, czyli obrona życia nienarodzonego, czwarte obrona małżeństwa, rodziny, młodzieży przed deprawacją i zepsuciem. Już wtedy Wyszyński to definiuje. I walka z wadami narodowymi, alkoholizmem, bezbożnictwem i rozwiązłością. Blachnicki w to wchodzi radykalnie, od razu, tak? Zakłada tą krucjatę. Oaza też jest jakby walką o to młode pokolenie, które u Wyszyńskiego było, czyli ten radykalizm. Ale dzieje się coś jeszcze niesamowitego. Ja wracam do tej deklaracji, ponieważ to jest epizod mało znany. Marzec 1980 roku. Bieda, nędza, kartki, kolejki w sklepach, zmęczenie potworne, schyłek epoki gierkowskiej. Wiadomo, że nic nie wyjdzie, że wszystkie obietnice mieliśmy przez moment. Mamy Coca-Colę w sklepach, mamy papierosy Marlboro i rowery składaki, ale brud, smród i bieda, jedzenie na kartki. I w tym okresie, w marcu, Blachnicki zwołuje na Jasną Górę animatorów Ruchu Światło Życie, odpowiedzialnych moderatorów, i ksiądz Blachnicki podczas spotkania rekolekcyjnego mówi, że zbliżają się wybory do rad narodowych, wybory przedstawicieli i mówi tak, jeżeli rzeczywiście wierzycie, że ci przedstawiciele was reprezentują, to owszem, możecie głosować, ale jeśli uznajecie, że nie znamy tych kandydatów i ci kandydaci są wstawieni tam przez partię komunistyczną po to, żeby w dalszym ciągu realizować system ucisku, kłamstwa i zniewolenia, to głosowanie na tych ludzi jest przyłożeniem ręki do tego całego zła, które nas otacza. I mówi, chrześcijanin nie może do tego przykładać ręki. Jeżeli w swoim sumieniu uznajecie, że tak jest, to proszę bardzo, podpisujemy manifest, taką deklarację, w której zobowiązujemy się, że nie będziemy głosowali, nie bierzemy udziału w tych wyborach. To był szok. Ja rozmawiałem niedawno z Antonim Macierewiczem, byłym ministrem obrony narodowej. On wtedy jako opozycjonista mówi, nas wbiło w ziemię. Myśmy nie wiedzieli, że zaraz, Blachnicki, kto to jest? Jest taki ksiądz, matko jedyna. Co on zrobił? Raz, że zawstydził całą ówczesną opozycję, te kory, nie kory, nikt tak nie był w stanie sformułować takiego manifestu, a on dla 450 młodych ludzi każe im to podpisać i wszyscy podpisują przez aklamację. Jest radość, tak, że możemy coś takiego zrobić. Na 5 miesięcy przed wybuchem strajków, przed Solidarnością, przed obrazkiem Matki Bożej i papieża na bramie stoczni, Blachnicki ma odwagę coś takiego robić. Potem fenomenalna lektura jego rekolekcji dla Solidarności, w której analizuje słowo wolność, zniewolenie, powinności chrześcijanina. Robert, jeszcze dwa słowa na ten, bo wtedy być może to hasło, ten program Prawda, Krzyż, Wyzwolenie pojawia się później. Czy on zostanie zdefiniowany, ale u źródeł jakby w esencji swojej wtedy w tych pismach, w tych rekolekcjach, w tym, co w latach 80. ksiądz Franciszek Blachnicki, ojciec Franciszek Blachnicki głosi, jest. Zaczekaj, dłużej trzeba przytrzymać zielony. Już jest? Świeci się? Jeden.
Zamienimy się. Jeśli chodzi o tę deklarację jasnogórską, to właśnie tak jest, że podpisałem około 400 dorosłych ludzi, ale tego nie znajdą Państwo w podręcznikach do historii. Natomiast KOR nie stać było na to, żeby, bo KOR też rozważał, czy rzeczywiście nie wydać takiej odezwy, żeby nie brać udziału w głosowaniu, które miało się odbyć w tych wyborach, w cudzysłowie, wiosną 80 roku. Natomiast Ruch Światło Życie stanął do takiej odważnej deklaracji. Więc czasem mamy pewne przewartościowanie też w historiografii niektórych grup, natomiast niektóre są zupełnie niedowartościowane, mimo że tak naprawdę odgrywały rolę bardzo kluczową, dlatego że przyglądając się potem środowisku Solidarności, sam ksiądz Blachnicki o tym mówił, gdzie się nie ruszył, to wszędzie Fozoe, wszędzie rzeczywiście Oazowicze, on ich spotykał, sam zresztą udostępniał powielacze w środowisku Solidarności, miał tak zwane erki, czyli takie zakonspirowane miejsca, gdzie powielano materiał, najbardziej zakonspirowaną erką, był po prostu pod Kopią Górką, pod centrum Ruchu Światło Życie w Kościenku wchodziło się do piwnicy, przez piwnicę do kolejnej piwnicy i stamtąd się wchodziło do tak zwanej celi świętego Maksymiliana, o której wiedziały tylko osoby najbardziej zorientowane. Kiedyś nawet była taka sytuacja, że jedna pani tam weszła, druga ją widziała i innym mówi, że tamta weszła do piwnicy, ale ona za nią weszła i już nie ma w tej piwnicy. No więc reszta jej tłumaczyła, że jej się to wydawało. No więc takie komiczne różne sytuacje, ale nigdy Służba Bezpieczeństwa nie wykryła tego miejsca na Kopiej Górce. To było doświadczenie, to zresztą z centrali...
To mówisz, może będzie jeszcze potrzebne, cholera.
W Katowicach, bo tam też mieli takie miejsce. Natomiast rzeczywiście tak było, że ksiądz Blachnicki stawał bardzo radykalnie do pewnych działań. Ja bym chciał jeszcze nawiązać dosłownie krótko do Wyszyńskiego, do Blachnickiego. Kościół miał wielkie szczęście, Kościół w Polsce w tamtym czasie, dlatego że ci ludzie działali niezależnie od siebie, zupełnie niezależnie od siebie, natomiast na różnych frontach. Ksiądz Blachnicki zdawał sobie z tego sprawę, że kardynał Wyszyński jest prymasem Polski i że ma inne zadania i inną odpowiedzialność niż on. Zdawał sobie z tego sprawę, że inną odpowiedzialność ma też jego biskup, diecezjalny biskup katowicki. Ksiądz Blachnicki nie działał wbrew biskupom, nigdy z niczym takim się nie spotkałem, wbrew różnym twierdzeniom, natomiast działał bardzo swobodnie, tak? Działał w wolności. Ciekawa jest korespondencja między nim a jego biskupem na przykład, albo między kardynałem Wyszyńskim. W pewnym momencie ksiądz Blachnicki na przykład złożył dymisję z bycia krajowym duszpasterzem służby liturgicznej na ręce episkopatu. Nigdy nie otrzymał odpowiedzi. Episkopat ufał mu do końca, mimo wszelkich trudności, mimo podsycania całej nieufności przez służbę bezpieczeństwa. Więc to było bardzo ważne, że ten kościół miał takich ludzi. I ksiądz Blachnicki przede wszystkim znalazł klucz do młodzieży. To jest coś, co nie udało się w ogóle w epoce Gierka. Założenie było takie. Czas gra na naszą korzyść, to znaczy czas miał grać na korzyść komunistów, czyli młodzież miała w naturalny sposób od Kościoła. Kościół miał się starzeć tak, jak w Europie Zachodniej. A to się stało zupełnie odwrotnie.
Przepraszam, jeszcze taki epizod z lat 80. No, po stanie wojennym zdejmowanie krzyży w szkołach było obliczone właśnie, zobacz, nie znikały krzyże w celach więziennych, w szpitalach czy w miejscach pracy. Pierwszym miejscem, gdzie zaczęto likwidować krzyże, były szkoły i stąd strajk w Miętnem robiony, uwaga, przez Ruch Światło-Życie, bo na czele strajku stanęła Bogusia Kozajgora, wychowanka Blachnickiego Łazowiczka. Tak? I ona jakby ten strajk pociągnęła. To przepraszam, taka mała uwaga.
Tak, to właściwie tym chciałem zamknąć, że ci ludzie działali niezależnie od siebie, tak? I jeszcze tutaj może jedno zdanie nawiązując do Kulu. Jednak Kul odegrał rolę kluczową w Ruchu Światło-Życie. Pierwsi moderatorzy ruchu azowego to byli jednak absolwenci mojej uczelni, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jest coś, z czym potem będzie miał problem Ruch Światło-Życie w kolejnych latach, czy we współczesnej kondycji Ruch Światło-Życie. To byli bardzo kreatywni księża. Oni potem byli już starymi dziadkami, bym powiedział. Nie wiem, ile mieli lat, nie będę podawał wieku, ale naprawdę to byli dziadkowie, a byli bardzo radykalni i bardzo nowocześni. Oni do końca niemalże swojego życia w swoich rejonach, można by wymienić, ja mógłbym niemalże z każdą diecezją, gdzie się ruch azowy rozwijał, wymienić nazwisko księdza, który tak naprawdę był takim żaglem, który pociągał za sobą cały ten ruch azowy. I to byli najczęściej właśnie absolwenci Kulu, bardzo często też zaangażowani w takie studium liturgiczno-pastoralne, które ksiądz Blachnicki uruchomił w 1973 roku, a które do tej pory działa właśnie przy Kulu. Bo ksiądz Blachnicki widział Ruch Światło-Życie w ten sposób, że tą kuźnią, tak zresztą nazywał, takim miejscem, z którego Ruch Światło-Życie będzie czerpał pewien program, miał być właśnie Kul, to miał być Instytut Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I mimo, że rezygnował z pracy na Kulu w połowie lat 70., to też miał pewną kontynuację, na przykład w Krajowym Duszpasterstwie Służby Liturgicznej. Kontynuatorem był ksiądz dr Wojciech Danielski, też pracownik Kulu, który zresztą potem został drugim moderatorem Ruchu Światło-Życie i też umarł w opinii świętości w roku 1985. Także tak też to wyglądało, że te tarcia pewne były, ale jednak to środowisko Kulu było zapleczem. To jest coś, czego potem zabrakło, współcześnie zabrakło, bym powiedział, ruchowi Światło-Życie.
Choć ksiądz Franciszek Blachnicki nie doczekał zmiany systemu i nowej Polski, czy tej innej Polski, to jednak on, będąc na Zachodzie, będąc w Karlsbergu, w jego zapiskach pojawia się diagnoza liberalizmu zachodnioeuropejskiego i wieszczy te zagrożenia. Jakby wiedział, że kiedyś ten system się zmieni, jakby miał też pewne obawy czy lęki, czy ta antropologia, którą on widzi, ten model życia, model rodzinny, model rozkładu człowieka, który idzie z Zachodu, czy on do Polski nie dotrze. Tutaj były te jego obawy. Ta diagnoza liberalizmu była dramatyczna. Po jednym pytaniu do profesora Mieczysława i do profesora Włodzimierza, zacznę od profesora Mieczysława. Tomek Terlikowski w swojej książce daje taki podtytuł, bardzo fajna, taka, dobrze się to czyta, biografia księdza Franciszka Blachnickiego, daje taki podtytuł: ksiądz, który zmienił Polskę. Czy to nie za duży kwantyfikator?
No to jest zawsze do oceny, prawda, bo nie on jeden na pewno, bo jeśli bierzemy pod uwagę to, co mówił chociażby Robert de Revenda, tych i wiele nurtów było, i tu można powiedzieć o prymasie Wyszyńskim, pewnie jeszcze bardziej niż o Blachnickim, na pewno zmienił młodzież albo ją uratował przed taką laicyzacją, mając gigantyczny na nią wpływ. Natomiast rzeczywiście był w kontekście tego Zachodu takim dobrym diagnostą, co, z czym mamy do czynienia. No bo raz zrozumiał, no tak jak prymas Wyszyński, czym jest komunizm w istocie i że trzeba znaleźć metodę pracy duszpasterskiej, że na polu religijnym rozegra się ta batalia o przyszłość Polski, czyli na polu duchowym, kulturowym, jakby się to dzisiaj chciało powiedzieć. Natomiast jego doświadczenie z tego, co ja czytałem też różne jego pisma, Zachodu było gorsze jak komunizmu w sensie duchowym właśnie. To znaczy, że ten proces, który tam nastał, tej neomarksistowskiej rewolucji, dawał gorsze owoce w znaczeniu życia konkretnych ludzi w perspektywie duchowej niż ten komunizm tradycyjny. I na przykład nigdy nie miał takich problemów materialnych w Polsce. Zawsze się one jakoś, tak, Robert potwierdza, zawsze się jakoś no, zapełniała ta kasa, nawet jeśli coś inwestował. Natomiast tam nie, mimo że tam był bogatszy świat. Ale nie dlatego, że nie było pieniędzy, tylko dlatego, że tam po prostu ta martwota duchowa była coraz większa. A więc jego ocena liberalizmu, czy konsumpcjonizmu, czy tego hedonizmu, który się na tym tle budował, na takiej, a nie innej wizji świata, była bardzo dramatyczna. W tym względzie mi się wydaje, że to przesłanie, ja to powiedziałem w tamtej części wypowiedzi, o zaangażowaniu, konieczności zaangażowania ludzi z ruchu w politykę wprost, jest niespełnionym testamentem. To znaczy, jeśli my dzisiaj panią Gontarczyk widzimy jako animatora czy wspierającego, no nie wiem, strajk kobiet, to ja się pytam, gdzie była Oaza wtedy? I to jest pytanie otwarte. Nie ludzie Oazy, którzy indywidualnie się angażują, jako ruch. Gdzie byli? Czy byli pod kościołami broniąc, kiedy to wszystko atakowało? Czy byli w kontrmanifestacji? Czy byli w tysiącu innych miejscach jako ruch? I tu gdzieś to się później rozeszło, czyli nagle strach przed tym, ażeby wchodzić w politykę, bo zostaniemy rozegrani, wmontowani w jakąś gierkę, prawda, w sensie cynicznym. No ale przecież Blachnicki nigdy się tego nie bał, mimo tego, że był komunizm. I tu mówiliśmy chociażby o tych wyborach samorządowych 80 roku i był KOR, i były różne gierki, również na opozycji. Mi się wydaje, że o tym też trzeba mówić. Mówić o tym, że co diagnozował na Zachodzie, czyli jego diagnoza była bardzo, ale to bardzo krytyczna i do czego nawoływał w sensie zaangażowania tych wszystkich. To znaczy ta formacja nie miała się zamienić w takie ciepełko, czy tam wspólnot tych rodzinnych, że bardzo fajnie jest przeżyć coś, a później w życiu społecznym to się nie objawia.
Do profesora Wodzimierza pytanie dotyczące ksiądz, który zmienił Polskę. Bardzo często jednym tchem wymieniany jest Blachnicki, Wojtyła, Wyszyński, Blachnicki. Czy rzeczywiście tych trzech przywódców duchowych, czy to nie jest nadużycie jednym tchem pokazywać?
To też jest rzecz do dyskusji. Na pewno w 80 roku, jak to się mówi, wygrała Polska Wyszyńskiego. Ta Polska powiatowa, ta Polska prowincjonalna. Nie
tak,
tych
tylko
wielkich
tutaj
miast.
Będę polemizował. Przepraszam, bez pokolenia milenium nie byłoby Solidarności,
ja wiem,
na pewno.
Generalnie tak.
Ale to pokolenie milenium też tworzył Blachnicki.
Nie on jeden, wielu tworzyło, natomiast na pewno jest tak. I tutaj, ponieważ to już wszystko mówiono, to nie chciałbym tutaj się powtarzać. Natomiast ja bym inny troszkę wątek podniósł. To, co tutaj pan redaktor powiedział o tej antropologii, która tu stoi. No bo jak to się nagle stało, że pojawiło się spotkanie komunizmu z liberalizmem, prawda? I to, co Blachnicki przewidywał, że ten liberalizm jest straszny w swoich skutkach na Zachodzie. Otóż dlaczego
konsumpcjonizm,
tak jest? Nie, bo u spodu jest ta sama koncepcja człowieka, naturalistyczna, to jest materializm. My sobie kojarzymy liberalizm nie z materializmem, to jest antropologia materialistyczna, to jest tylko właśnie konsument, to jest człowiek, który żyje tu i teraz. To jest pewien immanentyzm w kulturze, zamknięcie na rzeczywistość transcendentną. Wolność się liczy, ale bez pewnych ograniczeń. Wolność, która zrywa związek z prawdą. Otóż w przypadku Blachnickiego chodzi o coś innego, wolność tak, ale w prawdzie, ale całej, no, integralnej.
Prawda, krzyż, wyzwolenie.
Właśnie.
Prawda na sam początek. Przepraszam, przerwałem, ale proszę kontynuować.
To jest najważniejsze.
To jeszcze raz podsumujmy. Wolność według Blachnickiego i wolność, którą on obserwował i krytykował, czy patrzał krytycznie na wolność.
Wolność jako swawola, to jest, co to za wolność? Nie? Wolność bez prawdy nie jest wolnością, to jest samo zniewoleniem. Prawda? I tutaj jest problem też polityki. No tak, ale nie można być wolnym, nie można mi kochać Boga, nie kochając ludzi. To znaczy nie angażując się w ich życie. Dlatego polityka jest tutaj czymś koniecznym. Owszem, ma być roztropna, ma być tutaj kierowana zasadami moralnymi, ale nie można nie wyjść do ludzi. ludzi, nie można się angażować, nie angażować politycznie. W sensie pozytywnym oczywiście. I tutaj ten chyba ostatni etap jego był taki, że on pokazał, że no nie można stać z boku i się patrzeć. Że nie można religii też jakby sprowadzać do obrzędowości, prawda, do pewnych zamkniętych kręgów. Nie tworzyć gett, tylko wyjść na zewnątrz do ludzi, do parafii, do tych struktur, które istnieją, je ożywiać. Tak, nie? Ale to także znaczy wyjść politycznie, znaczy w sensie pozytywnym oczywiście, jako rozumiana polityka, tak no, jak w KNS-ie, to jest roztropna troska o dobro wspólne, czyli drugiego człowieka, o jego rozwój osobowy, o prawdę, żeby on się prawdę dowiedział, żeby miał szansę tej prawdy się dowiedzieć. Więc religia tu jest czymś bardzo ważnym, nie? I ta przestrzeń wolności także społeczna. O to trzeba się troszczyć. Nie można liczyć, że ktoś to za nas zrobi. Trzeba to robić.
Robert, zanim oddam ci głos, no jeszcze na króciusieńkie podsumowanie, jeden cytat, będę cię prosił o jakieś, nie wiem, dwa słowa uzupełnienia. Powiedziałeś, że mi w takiej rozmowie, że ksiądz Franciszek Blachnicki to jest jedyny nieżyjący autor, który ciągle publikuje. Ja znalazłem, chyba sam spisywałeś ten tekst, który on tutaj ci przywołał. Droga do wolności, którą ukazuje nam Pismo Święte, jest to droga wyzwolenia człowieka przez wyzwalanie w nim obrazu Bożego i godności dziecka Bożego oraz prowadzenie go do posiadania siebie w dawaniu siebie. To jest wspaniałą perspektywą wyzwolenia i wszelkie dążenia wyzwoleńcze w życiu ludzkim muszą być ostatecznie widziane w tej perspektywie. Muszą być jakimś etapem realizowania tego wielkiego planu. To jest jedyna skuteczna owocna droga do wyzwolenia człowieka.
Ciężko podsumować oczywiście, jeśli chodzi o to publikowanie księdza Blachnickiego. No jest to ciekawe, rzeczywiście dla nas jako naukowców sprawia to ogromne trudności, dlatego że ksiądz Blachnicki zmarł w 1987 roku, a większość książek wydał po swojej śmierci, czy napisał w cudzysłowie.
To ja teraz oczywiście powiem, jak wydaje. Tysiące taśm i tysiące godzin taśm, które są w archiwach Instytutu, analogowe, wielkie szpule, siedzi Robert i przewija i spisuje te...
Tak, no może a tak dokładnie to nie, ale prowadzimy proces digitalizacji między innymi też z naszymi studentami, stąd ja bardzo często słucham księdza Blachnickiego i wiele się też od niego uczę. No niestety trzeba przyznać, że Ruch Światło Życie ma jeszcze wiele pracy przed sobą, dlatego że są pewne dzieła niepodjęte przez Ruch Oazowy, które ksiądz Blachnicki głosił do grupki osób, czasem przypadkowej dosyć, w Karlsbergu w tych ostatnich latach swojego życia, na przykład taką szkołę animatorów, którą planował 3+2+3+3+2 lata, no więc to na 8 lat i prowadził, nie wiem, ludzie z Boliwii, byli jacyś tam animatorzy i on im to prowadził, a to wszystko było nagrywane, bo on wiedział, że tego nie mówi do tej grupki ludzi, on wiedział, że to mówi do Ruchu Światło Życie w przyszłości, tak?
To jest też niesamowite, jego intuicja, wyobraźcie sobie, my mamy akurat, no trafiam na archiwalia, ale ciągle odkrywamy jeszcze archiwalia, dlatego że ksiądz Franciszek Blachnicki nagrywał. Miał taką świadomość, nawet Dorota Seweryn opowiada, że jak on wracał z jakiejś podróży, to siadali przy kolacji i on pięknie opowiadał, ale zanim opowiadał, to tak jakbyś każdy zazwyczaj zadbał, żeby pojawił się magnetofon. I stąd to są te setki, tysiące kaset.
Tak, dzisiaj słuchamy, jak ksiądz Blachnicki opowiada po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych na przykład, prawda, niemalże dzień po dniu, bo to jest wszystko zdigitalizowane i możemy to wszystko odsłuchać. Ksiądz Blachnicki, osoba naprawdę niezwykła, bardzo często nieodkryta. Przed Ruchem Światło Życie bardzo jeszcze wiele zadań tak naprawdę, ale przede wszystkim podstawowe zadanie to, o czym mówiliśmy. Żebyśmy byli wolni, wtedy będziemy również odważni w tym, żeby podejmować pewne zadania. Naczelne, podstawowe hasło, które chodziło za księdzem Blachnickim od tej pierwszej krucjaty wstrzemięźliwości poprzez drugą krucjatę wyzwolenia człowieka, to nie lękajcie się tak naprawdę. Chodziło o to właśnie, żeby się nie bać. Dlatego tak bardzo bali się go komuniści. Ksiądz Blachnicki miał kiedyś taką wypowiedź na Kulu, na tygodniu eklezjologicznym i tam właśnie zakończył takim wierszem, takimi słowami właściwie piosenki chyba czeskich opozycjonistów. Chodziło o to właśnie, żeby się nie bać, że wszyscy się siebie boją wzajemnie, nawet komuniści się siebie boją wzajemnie. Chodzi o to, żeby się nie bać. I ksiądz Blachnicki rzeczywiście był takim wychowawcą wolnych ludzi. To był człowiek wolny, który wychowywał innych do wolności. I właściwie to jest klucz do zrozumienia fenomenu samego księdza Blachnickiego i ruchu Światło-Życie. Tego najbardziej bali się właśnie komuniści, którzy byli zastraszeni, tak? Bo on się po prostu nie bał. Jego w żaden sposób nie można było zastraszyć. Mało tego, wychowywał ludzi do odwagi. Do odwagi oczywiście pójścia za wiarą, dlatego że ksiądz Blachnicki to hasło Światło-Życie tłumaczył w ten sposób, że to światło, światło Boże, mamy realizować w swoim życiu, żeby one nie były równoległe, że tu jest światło, a tu jest życie. Tylko żeby to światło, tak ksiądz Blachnicki to rzeczywiście pokazywał jak ja, przenikało życie. Tam jest taka literka omega, mówi, że omega to symbol Ducha Świętego, znak Ducha Świętego i każdy oazowisz to doskonale znał i tego się uczył, że poprzez właśnie Słowo Boże ma kształtować swoje życie. To bardzo ważne, bo rzeczywiście całe pokolenia młodych ludzi, kiedyś próbowaliśmy policzyć, ile to ludzi przeszło przez raz, prawdopodobnie około 2 milionów. Na ile to zaciążyło na ich życie? Oczywiście, że miało wpływ i oczywiście, że miało znaczenie. Nie samo w sobie, bo były też inne środowiska, inne miejsca, ale razem tworzyło zupełnie inne pokolenia i wychowywało zupełnie innych ludzi niż na przykład w innych krajach europejskich. I to zdarzenie musiało przyjść w pewnym momencie między na przykład polską młodzieżą czy między polskimi rodzicami, a tymi, którzy byli w innych krajach. I tego jesteśmy dzisiaj właściwie świadkami jako rodzice, tak? Wychowani właśnie w tych pokoleniach, które między innymi kształtowały się w takich środowiskach jak oazy. I to zdarzenie powoduje burzę. Co tu dużo mówić.
Kochani, jeszcze raz bardzo dziękuję. Mieczysław Ryba, Włodzimierz Dłubacz, Robert Derewenda, wielkie brawa. Od razu już w tej chwili zapraszam na premierę tej pełnej wersji filmu w jesienią tego roku. Być może z organizatorami zrobimy nawet ją tutaj też w Sączu. Będę jeździł z pokazami, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło tą fenomenalną postać, ponieważ on jest, uwaga, bardzo nam nadal potrzebny, ponieważ wolność jest nam dana i zadana. A ograniczenia wolności, jak widać, postępują z każdym dniem i przychodzą zupełnie z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Także Blachnicki ciągle aktualny i ta piwnica pod Kopią Górką być może się przyda. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję bardzo. Thank you.